Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Katarzyna Kasprzyk, a dzisiaj moim gościem Rafał. Rafał, witam Cię bardzo serdecznie na antenie.
Cześć Kasiu.
W naszej rozmowie tuż przed audycją powiedziałeś mi, że jesteś szczęśliwym katolikiem, głęboko wierzącym i zaangażowanym, o co Cię zaraz dokładnie wypytam. Powiedz mi, tak żeby zacząć, no może nie od Adama i Ewy, ale od początku, jak to się stało, że zacząłeś wierzyć głęboko i skąd wracasz, że tak powiem, do Boga?
Tak krótko, podstawówka, jednym zdaniem, to była moja silna wiara w Kościele katolickim, w Jezusa, w Boga. Miałem nabożeństwo do Maryi i byłem bardzo bogobojną osobą. Okres dojrzewania, stopniowo odchodzenie w świat. Imponował mi świat i z finałem gdzieś w klasie maturalnej dojścia do wniosku, że Boga nie ma. Bo byłem zachwycony nauką, coraz to bardziej tak, ewolucja, darwinizm i doszedłem po prostu do wniosku, wreszcie poszedłem do jednego kościoła na Sylwestra, Boże, Ciebie w ogóle nie ma i tak dalej. I zadeklarowałem się jako ateista. Pierwszy rok studiów w Łodzi to była pustynia duchowa i doprowadziło mnie to wręcz do skrajnej depresji, bo w niczym kompletnie w tym swoim naukowym podejściu nie widziałem sensu. Ja absolutnie nie mogłem znaleźć sensu życia i byłem bliski z odebrania sobie życia, bo mówię, nic kompletnie nie ma sensu, nic.
To jest taki dowód na to, tak, przepraszam, ale taka myśl mi od razu wpada, że czerpanie z faktów rzeczywistych, jakkolwiek byłyby one przekonujące, nie daje tego paliwa sensu życia, które nam jest potrzebne chociażby, żeby zgłębiać wiedzę.
Tak,
prawda?
No człowiek znajduje absolutną pustkę i wszystkie teorie naukowe no, absolutnie nie dają ani zadowolenia, ani jakiejś takiej pełni szczęścia, chociaż ta nauka w pewnym momencie podsycała mój powrót do wiary, gdy jeden profesor, bardzo, bardzo zachwycony właśnie ewolucjonizmem i tak dalej, nauką, niewierzący, powiedział, że to jest tak inteligentnie stworzone, cały wszechświat, człowiek, że jest niemożliwe, żeby to samo powstało, że musiała to jakaś istota wyższa. I to gdzieś już zaczęło zasiewać jakieś tutaj, że aha, chyba jednak Bóg jest. Ale gdzieś na drugim roku studiów skusił mnie program pewnego nie magika, byłego magika, który udowadniał, że nie ma ani jasnowidzów, ani żadnej magii, że to są oszustwa i to mnie pociągało, tak? Właśnie gdzieś nauka, ale jednocześnie jakieś właśnie takie inne sprawy bardziej duchowe i on właśnie tam wspominał o Jezusie, o tym, że tak jak nie prawdą jest, że są jakieś sztuczki, że ktoś ma jakąś władzę, jacyś jasnowidze, horoskopy i tak dalej, tak samo przedstawił dowód na to, że Jezus zmartwychwstał. To mnie zszokowało, bo dowód prokuratorski. Ja czytałem jego książkę i tam było przedstawione, także tam zarzuca się, że to i tamto. I było ileś dowodów, tak jakbyśmy badali normalnie zbrodnie, nie wiem, na przykład przed 10 lat, udowodnione zostało przy wykorzystaniu najnowszej takiej wiedzy, że niemożliwe jest, żeby Jezus nie zmartwychwstał, że on zmartwychwstał. I u mnie wtedy szok. Kurczę, to jak Jezus zmartwychwstał, czyli taki fakt miał miejsce, to Bóg istnieje. I cała potem jakaś taka ewolucja myśli. To zorganizował ruch studencki, ruch Nowego Życia, który na świecie działa jako Campus Crusade for Christ. I on działa głównie wśród studentów. Też wydałem pismo Płyń pod prąd. Także ten ruch poprzez swoje działania ewangelizacyjne, tak, spowodował, że ja wróciłem do Boga. Z ateizmu wróciłem do Boga.
A powiedz, czym oni cię, rozumiem, że spotykasz ich na studiach. Co cię w nich poruszyło? Co cię przekonało, żeby gdzieś się zaangażować?
Argumentacja. Po prostu do mnie w tamtym momencie studenta, który wyszedł z zachwytu nauką, do tej pory tak naprawdę zachwycam się nauką, ale już mam inne na to spojrzenie. Argumenty. Tak jest napisane, tak. Czyli jeżeli Jezus zmartwychwstał, teraz tak, w piśmie po kolei jest napisane to czy tamto. Oczywiście były to dosyć często wybrane fragmenty z Pisma Świętego, Bo po pewnym czasie okazało się, że przedstawiano mi, że na przykład nie będziesz tworzył żadnych tam wizerunków, obrazów, i gdzieś stopniowo dochodziłem do wniosku, że katolicyzm jest B, że nie
Czyli z
jest
jednej strony pociągnęli cię
do wiary w Boga. W
tak?
Boga bardziej starotestamentowego, tak?
A z drugiej strony zaczęli pokazywać w złym świetle
Tak.
kościół, z
I nie
którego
wprost,
wyszedłeś, nie?
nikt wprost tego nie mówił, natomiast człowiek dochodzi do wniosku i potem gdzieś przy dyskusjach, no tak, kult Maryjny jest niewłaściwy, jest bałwochwalstwem, jest oddawaniem czci człowiekowi, zamiast należnej chwały Bogu. Sakramenty, nigdzie nic o tym nie ma w Piśmie Świętym, na jakiej podstawie księża spowiadają. Kult świętych, również bałwochwalstwo. Oddawanie czci Najświętszemu Sakramentowi, jak można uważać chleb za Boga? I tak dalej, i tak dalej. Spowodowało to, że miałem ochotę przejść do kościoła protestanckiego. Zresztą bardzo dużo ludzi, którzy mieli styczność z ruchem Nowego Życia, przeszło wprost do kościołów protestanckich, głównie baptystów, ale chyba nie tylko. Sam miałem ochotę to zrobić, natomiast moja żona, którą poznałem, no też de facto dzięki temu ruchowi Nowemu Życia. Ona była taką kotwicą trzymającą mnie w kościele katolickim. Poznałem ją właśnie na takim wyjeździe. Po paru miesiącach poznania ruchu Nowego Życia za granicą, na wyjeździe studenckim. I ja bardzo szedłem za tym Bogiem starotestamentalnym, tak jak mi przedstawiano w dowodach. Żona, tradycja tej, w której była wychowana, ona czuje, tak, papież jest dla niej autorytetem. Oczywiście tutaj, no, papież nie mógł być autorytetem, bo autorytetem jest Bóg i każdy z nas może sobie sam interpretować, tak?
Powiedz, jak się z tym czułeś? Żona, że tak powiem, jedno z was, stanowicie jedność. Jedna noga, przepraszam, tej całości jest w kościele katolickim, druga noga w kierunku, tak, tutaj wyznania protestanckiego zmierza. Jak to przeżywałeś? Czy miałeś wtedy jakieś wątpliwości? Zadawałeś sobie jakieś pytania?
Znaczy tak, według tych teorii, którymi byłem karmiony, wybranymi fragmentami z pisma, Kościół katolicki jawił się jako kościół zabobonny, zacofany, który nasiąknął pogaństwem przez te 2000 lat, odszedł od czystej wiary. I tak też traktowałem osoby, które były w Kościele katolickim, włącznie z moją żoną. Ja byłem dosyć drastyczny, tak, zero-jedynkowy, skoro tak jest napisane, że nie może być na przykład tego, że tego, ja kazałem powywalać wszystkie krzyże, wszystkie obrazki z domu, no bo to jest bałwochwalstwo, przecież Bóg karał za to, prawda? Także gdzieś mi to przeszkadzało i to, no, powodowało, że, no, był jakiś rozdźwięk, tak, w małżeństwie. Natomiast jak gdy chciałem skonsumować, że tak powiem, te teorie protestanckie, czyli zapisać się do kościoła protestanckiego, no to bardzo dużym oporem była moja żona, a ja, ponieważ już przeprowadzaliśmy się dużo, nie miałem przez kilka lat styczności z ruchem Nowego Życia, z jakąś tam indoktrynacją, jeżeli tak to można powiedzieć, nawet jeżeli nie nachalną, ale, no, wskazującą, że pewne rzeczy nie są właściwe, ja zacząłem mięknąć, czyli nie chciałem się aż tak walczyć o ten kościół protestancki, ale niechęć do kościoła katolickiego pozostała. Ja przez wiele lat ani razu nie przystąpiłem do spowiedzi, do komunii jako nieprawnymi, tak? No, to jest bezprawne według protestantów, tak? Spowiadanie przez księży, nazywanie się przez nich kapłanami, i nie korzystałem z sakramentów, i byłem cały czas w pustce. Z jednej strony kontemplowałem Boga, czytałem głównie Stary Testament, chłonąłem Pismo Święte, no, po prostu chciałem żyć w tamtych czasach, tak naprawdę, bo było prosto. Tak, nie, nie. A tutaj jakiś dysonans, tu moja rodzina w tym zabobonnym kościele katolickim, w pracy jeszcze w ogóle jakiś tam wyścig szczurów, nie potrafiłem się w ogóle znaleźć, bo miałem nie rozdwojenie, tylko rozstrojenie jaźni.
Prędzej się wybierajcie do Betlejem.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Jak rozmawialiśmy też przed audycją, powiedziałeś, że ta indoktrynacja, czy no, teorie, filary wiary, jakie ci były proponowane, polegały na tym, że, i to cię oczywiście przekonało, że pokazano ci pewne fragmenty w Piśmie Świętym, które dosyć radykalnie potraktowano, zrozumiano, ale też powiedziałeś mi, że właśnie były takie, które no, były potraktowane dosyć z przymrużeniem oka. Czy jakby no, było widać, że nie tak do końca całe Pismo Święte jest traktowane serio.
Tak, dlatego że z jednej strony to, co tam słyszałem w tym środowisku protestantyzującym, chociaż sami nazywali się katolikami ewangelicznymi, z jednej strony właśnie, że jakim prawem księża spowiadają, udzielają komunii, jakim prawem traktujemy zwykły chleb jak Boga, przecież to jest bałwochwalstwo, a w piśmie jest napisane to czy tamto, natomiast znalazłem, jak zacząłem czytać cały kontekst, to fragmenty wyrwane z kontekstu brzmiały zupełnie inaczej w całości. Na przykład zapytałem się wprost, może chwilkę później powiem, w jaki sposób nawróciłem się na katolicyzm, ale ja dostałem jasność zaraz. No przecież tu jest wyraźnie napisane, że komu odpuścicie grzechy, będą odpuszczone. Ja powiedziałem to jednemu człowiekowi. No to odpowiedział, że no ale to jest w innym sensie, to o coś innego chodziło. Czyli fragmenty, którymi mógłbym podeprzeć zasadność nauki Kościoła katolickiego, okazywały się nieistotne, tak? Czy no cała masa rzeczy, tak?
A powiedz mi, wspomniałeś też, że zainspirowany zostałeś w którymś momencie do tego, żeby spojrzeć na katechizm Kościoła katolickiego. Czy to po to, żeby zweryfikować te różne niedomówienia?
To jeszcze jest pewna droga do tego, bo faktycznie gdybym za wcześnie, Bóg natchnął mnie w odpowiednim momencie, gdybym za wcześnie to zrobił, to bym być może wszedł w jakąś wojnę pomiędzy katolicyzmem a protestantyzmem. A ja z drugiej strony, przez te wszystkie lata ja byłem bardzo za ekumenizmem. Ja cały czas szukałem wspólnego mianownika i bardziej wierząc, że protestantyzm ma uzasadnienie, tak, ten biedny pogański Kościół pobłądził przez te wszystkie lata, nasiąknął tymi wszystkimi praktykami zabłonnymi i cały czas szukałem, jak tu zrobić, żeby oni się nawrócili, żeby katolików nawrócić. I w pewnym momencie koleżanka ze wspólnoty Mocni w Duchu zaprosiła nas na forum z okazji 5. rocznicy śmierci Józefa Kozłowskiego. Ja wtedy po pierwsze nie wiedziałem, że to jest z okazji 5. rocznicy śmierci Józefa Kozłowskiego, po drugie nie wiedziałem w ogóle, kto to jest. Tylko powiedziała, że modlitwa, tak, forum, będzie sporo ludzi.
Powiedz jeszcze, w jakim momencie przyszło to zaproszenie? W jakim ty momencie byłeś egzystencjalnie? Co z twoją pracą? Co z twoimi poszukiwaniami? Kiedy tutaj przyszedł ten impuls?
Praca to był pełen wir pracy w korporacjach, w bankach i można powiedzieć dosyć mocne moje zakrzewienie się tam, w miarę dobre stanowisko, dobre zarobki i z punktu widzenia ludzkiego, znajomych, no to ja powinien być szczęśliwym człowiekiem. Miałem wszystko, czego było potrzeba, natomiast wewnątrz miałem ogromną pustkę i rozdarcie, bo to było sprzeczne z kodeksem, który po prostu poznawałem, kontemplując Boga. Już nie mówiąc jeszcze o tym, że też potrzebowałem właśnie mieć spójność mojej wiary i jej wyznawania, praktykowania. I dlatego tak, nie miałem ruchu nowego życia. Kościół katolicki, miałem zaszczepioną pogardę tego zabobonnego kościoła, tak jak wtedy mniemałem. Dlatego bardzo chętnie dałem się zaprosić w tym takim okresie, nie wiem, czy to był 2007, czy 2008, można było sprawdzić, 5. rocznica śmierci Józefa Kozłowskiego. I bardzo chętnie dałem się zaprosić na takie forum. Mówię, okej, zobaczę, jak tam się modlą. Nie było nic o Maryi, tak, no bo bym nie mógł pojechać. Nie było nic o jakimś kulcie świętych, tylko o Duchu Świętym. Mówię, pojadę. I pojechałem, dlatego że mi brakowało właśnie wspólnoty bardzo mocno. I tam się modliłem. I naprawdę oddałem się całkowicie Duchowi Świętemu, żeby mnie prowadził dalej, i okazało się, że pół roku później zachorowałem, siedząc w domu, czytałem lekturę chrześcijańską, no generalnie podsuniętą przez ten ruch nowego życia, ale ona spowodowała, że zapragnąłem absolutnie całe swoje życie oddać Bogu. Tam było chyba wrażliwy wojownik, czyli w jaki sposób być mężczyzną, służącym Bogu, a jednocześnie być we właściwy sposób wrażliwą osobą, bo to jest cały czas dylemat mężczyzn. Jak być tym wiernym chrześcijaninem, oddanym Bogu, ale jednocześnie być prawdziwym mężczyzną, jakiego Bóg stworzył. To mnie gdzieś tam zainspirowało, że w głębi serca powiedziałem Bogu, rób z moim życiem co chcesz, ja się krzyżuję dla Ciebie w tej chwili, oddaję Ci wszystko, co mam, swoją osobę, swoją karierę, swoje pieniądze, swoje zdrowie, moją rodzinę, dysponuj tym, rób tym, co chcesz, gdziekolwiek mnie poślesz. Jeżeli chcesz, żebym zarabiał dla Ciebie pieniądze na jakieś ewangelizacje, dzieła ewangelizacyjne, proszę bardzo, gdzie mnie poślesz? I tak mu się zadeklarowałem i czekałem. No i sytuacja spowodowała, że miesiąc czy półtora miesiąca później byłem doprowadzony do skrajności jak nigdy i złożyłem wypowiedzenie
w pracy,
ale mogłem sobie pozwolić ze względu na pewne oszczędności i nikt tego nie mógł zrozumieć z mojego otoczenia, że wariactwo, tak, jak taką pracę zostawić, ale już po prostu to już frustracja i wewnętrzna sprzeczność, tak, była tak duża, że i jakbym tego nie zrobił, to musiałbym iść strzelić sobie w łeb albo skoczyć z mostu. To już było nie do wytrzymania, schizofrenia po prostu absolutna. Zostawiłem to i siedziałem w domu sobie przez 2-3 miesiące i chłonąłem Pismo Święte, lektury chrześcijańskie i wyciszałem się, oczyszczałem się z tych 10 lat pracy w korporacjach, z tego rozdźwięku i tylko ja, modlitwa, Bóg i rodzina. I na wiosnę miałem bardzo mocne przeżycia duchowe, w piękny, słoneczny dzień. Tak naprawdę gdzieś najpierw zobaczyłem w jakichś takich, nie wiem, wewnętrznym czuciu koniec świata, coś strasznego. Potem płakałem. Poszedłem na basen, a potem płakałem przez 10 minut, jak zobaczyłem ten dramat ludzi, którzy skazywani będą na wieczne potępienie, ale potem miałem po prostu tak jakby skofronki zaśpiewały, jakby ludzie z mega katastrofy uratowani i dla mnie to jest do tej pory, jakbym dotknął po prostu kawałek nieba przez minutę. No piękne, przepiękne kolory. No coś po prostu niesamowitego. Ja do tej pory nie mogę odnaleźć takich kolorów. To nawet nie jaskrawe. No nie ma takich kolorów. One po prostu żyły, te kolory. Tak? Wszystkie najpiękniejsze są szare. Te tutaj ziemskie. Coś pięknego. Tu mnóstwo ludzi radosnych, uśmiechniętych. Tak jakbyśmy taki ciężar zszedł. Tak było lekko, jakbym po prostu każdy byśmy byli uratowani z jakiejś mega katastrofy. No po prostu niesamowita radość. I to zostało.
Nie.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Masz takie doświadczenia duchowe. Jesteś w domu, jesteś wtedy bez pracy. Powiedz mi, co się dzieje dalej?
Dalej, gdy miałem ten okres wspaniały, taki duchowy, a w ogóle de facto do mojej parafii wtedy przyjechał zespół Mocni w Duchu, kompletnie mi nieznany. Ja cały czas jeszcze byłem wtedy antykościół katolicki. I na rekolekcje też nie chodziłem, ani do sakramentów, ale moja żona mówi: słuchaj, to jest ten fajny zespół tam z Łodzi, przyjedzie znany taki ojciec Remigiusz. A ja mówię: kompletnie nie znam ani tego zespołu, ale ani ojca Remigiusza, ale pójdę. Ja już pójdę po prostu, mam teraz niesamowite samopoczucie duchowe, no fruwam praktycznie w powietrzu, no i dobra, trudno, pójdę do tej spowiedzi, chociaż wiem, że to jest w ogóle bez sensu. Poszedłem na tego rekolekcję, był tam zespół Mocni w Duchu, piękne piosenki. Ja gdzieś nie przywiązywałem wagi ani do tego zespołu, ani do ojca Remigiusza, tak? No bo to dla mnie zawsze było tło. Uczestniczyłem w tych rekolekcjach. No i tak zostałem, przeżyłem te pierwsze rekolekcje. Wróciłem do domu. Następne tygodnie to było wygasanie tego. Dzisiaj to mogę nazwać wpadnięciem w jakieś strapienie albo w jakąś pustynię duchową. Wtedy to dla mnie była deprecha, dół i myślałem, że po prostu już to się wszystko skończyło. Byłem w strasznym stanie. Ja byłem w takim stanie, że siedziałem, wchodziłem na spacery, bo nie miałem pracy, robiłem tam sobie różne rzeczy, gdzieś tam na giełdzie inwestowałem, oszczędności pozwalały, wyszedłem sobie na spacer, usiadłem na ławce i tak byłem po prostu zatroskany i zamyślony tą sytuacją, która ma miejsce, że nagle pewne małżeństwo podeszło do mnie i się zapytało, czy może mi jakoś pomóc. A ja taki zdziwiony, czego nie ode mnie chcą. A ja mówię: nie, no w porządku, wszystko w porządku. I sobie siedzę i wróciła ta kobieta. Ten facet stał tam 3 metry dalej i mówi: proszę pana, bo my się pana martwimy, że pan sobie coś zaraz zrobi. Jak pan potrzebuje pomocy, to ja jestem tutaj jakimś konsultantem czy terapeutą, możemy porozmawiać. Mówię: nie, nie, wszystko w porządku. No naprawdę mówię, a tak, w takim byłem stanie, i że aż osoby się o to martwiły. No i właśnie koleżanka z Mocnych w Duchu, wiedząc o tym, żona jej powiedziała, i ona na to, że ratunkiem czy dobrą rzeczą będą rekolekcje ignacjańskie. A ja co to? No to tam w milczeniu właśnie trzeba będzie pojechać. No ja sobie oczywiście ten mój protestantyzm, aha, dobra, tam nie będzie nic o Maryi, nie będzie nic o świętych, milczenie no to akurat pasuje, bo akurat nie mam ochoty za bardzo gadać o tym wszystkim, pomilczę sobie i tak dalej, pojadę sobie i zobaczę. I jeszcze mówiła, że tam spotkasz Boga. I pojechałem na te rekolekcje ignacjańskie. No i tam w pierwszy dzień, tak słucham, mówią o stworzeniu świata i tak dalej. Mówię: kurczę, no to ma mi tutaj rozjaśnić moje problemy, moje dylematy. No i tam jest ten program, ale no wiernie robiłem tak, jak tam mówiono, tak? Medytacje, tak jak należy, przygotowanie. No i tam w którymś dniu, albo w trzecim, albo w czwartym, nagle po prostu taka jasność, światło, połączenie z tym moim przeżyciem duchowym z wiosny, gdzie kawałek tego nieba znów zobaczyłem i osobę bardzo życzliwą, wychodzącą uśmiechem, ale to taką, jakiej miłości nam chyba jeszcze żaden człowiek nie okazał. No to widać było, i że cały czas po prostu czekała na mnie i przytuliła mnie jak to nie mogło. Po prostu się rozpłakałem i poczułem tą miłość Boga absolutną, i potem jakieś, no to było coś niesamowitego, połączenie tego, poczucie Boga. Potem w jakiejś innej medytacji zobaczyłem kulę duchową, czerwoną, nad wspólnotą Nasienkiewicza, która była mi obca zupełnie. To nie wiem, skąd wziął fragment, ten, który, na który nie zwracałem uwagi z tych rekolekcji, tak, wielkopostnych, to i wskazanie ojca Remigiusza, że mam się kierować tym, co mi powie, i że on mi wytyczy jakiś kierunek. Teraz mogę to nazwać jakimś kierownictwem duchowym, ale nie wiedziałem, co zrobić z tym moim życiem, co z nim zrobić. I wskazanie na Łódź i na ojca Remigiusza. Ja tak mówię. I oczywiście potem dalsze jeszcze przeżycia, tak? Mocne na tych rekolekcjach. I żonie o tym nie mówiłem, bo przeprowadzka do Łodzi to była czymś ostatecznym. My chcieliśmy przeprowadzić się do Łodzi z powrotem, ale baliśmy się, bo wszyscy stąd wyjeżdżali. I mówię, no nie powiem o tym, bo to może pryśnie. Daję sobie 40 dni i nie będę o tym jej mówił. I 40 dni po rekolekcjach ignacjańskich ja wiernie, codziennie robiłem
medytacje ignacjańskie, zagłębiałem się w Boga i w pewnym momencie właśnie poczułem to pragnienie, żeby poznać katechizm Kościoła katolickiego, bo mi już coś właśnie nie pasowało, nie było, było niespójne w protestantyzmie, a bardzo czułem duchem, nie potrafiłem tego nazwać, że ten Kościół katolicki ma rację, tak, i z Maryją, i z sakramentami. Nie byłem w stanie tego nazwać i mówię do żony, że słuchaj, ja muszę zobaczyć, co ci protestanci mówią. Chciałem na zasadzie badania argumentów protestantów, a żona mówi, nie poznałaś tego, co niewłaściwe, poznaj najpierw to, co właściwe. I bo tak to rzeczywiście to wzbudzało moje emocje, tak? Oni mówią tak, jak tak mogą mówić? Nie. Zacząłem czytać katechizm Kościoła katolickiego. Gruba księga, nie wiem, to ma z 1000 stron, nie wiem, ale grube to jest po prostu. A chłonąłem to jak gąbkę i byłem zachwycony teorią. To mi się kojarzyło w ogóle z jakimiś regułkami, z jakimś tym, a zobaczyłem pełną spójność, powiązanie z Pismem Świętym, mądrość Ducha Świętego, wszystko spójne. Ja byłem zachwycony i zacząłem rozumieć.
Czyli jednakże wszystko zaczęło mieć sens.
Tak, wszystko mieć sens, ale nie żadnymi argumentami, tylko ja wprost, po prostu duchem czułem jak najbardziej mądrość i zasadność nauki Kościoła katolickiego. I się stwierdziłem, że się zaangażuję w kontemplowanie Boga, w poznawanie katolicyzmu i przeprowadziliśmy się do Łodzi. To była trudna decyzja, to jest na inną opowieść, jak to się wszystko stało. Zaangażowałem się w życie wspólnoty mocni w duchu. No i tutaj rzeczywiście realizuję to swoje powołanie. No i z każdym miesiącem tak naprawdę widzę piękno nauki Kościoła katolickiego.
Proszę Państwa, Państwo tego nie widzicie, a przede mną siedzi po prostu mężczyzna w kwiecie wieku, człowiek czynu, ojciec, mąż, człowiek, któremu działanie to się pali w rękach i mówi takie słowa. Rafał, ja Ci bardzo dziękuję za tę audycję, za wszystko to, co powiedziałeś i taka konkluzja mi przychodzi, nie zacytuję teraz dokładnie z Księgi Apokalipsy, ale tam do jednego z kościołów Bóg mówi, mam ci jedynie do zarzucenia, że byłeś letni, bądź albo zimny, albo gorący, inaczej cię wypluję ze swoich ust. I jak słucham twojej opowieści, to rozumiem, że jeżeli człowiek na serio szuka Boga, bardzo poważnie, to chociażby błądził i chociażby mu ktoś podsunął doktrynę niewłaściwą, to Bóg ścieżki wyprostuje i ty jesteś, Rafał, tego bardzo czytelnym przykładem. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję i życzę, by Pan Bóg błogosławił tobie, błogosławił twojej rodzinie, dalej prostował twoje ścieżki i sprawiał, żebyś był spełnionym mężczyzną w 100%. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.